coś dobrego.
Miło, że jak zawsze o tej porze są Państwo z nami. W tej nadziei, z tą nadzieją witam wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Lubin, którzy lubią poniedziałki i po 19 są razem z nami. A szczególnie serdecznie witam tych, którzy być może przypadkiem włączyli radio. Proszę z nami pozostać. Bogusław Wichrowski, Ewa Dados serdecznie zapraszają na spotkanie z wyjątkowymi gośćmi. A jak Państwo wiedzą, zawsze w poniedziałek prezentujemy organizację pożytku publicznego. Zbliża się czas, a właściwie to jest ten czas, kiedy podejmujemy decyzję o tym, co z naszym 1%. Rozliczamy się z fiskusem, ale to nie jest tylko ten powód, że z taką radością witam gości w studio. Przede wszystkim chcemy jak najwięcej Państwu opowiedzieć o nich, o tym, co robią na co dzień, o tym, jak ważny jest każdy dzień i o tym, jak wiele także zależy od Państwa, od każdego z nas. Serdecznie witam w studio panią Alinę Starek, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Lublinie.
Witam serdecznie.
Witam także panią Lidię Chruściel, skarbnika stowarzyszenia.
Dobry wieczór.
Jest z nami pani Halina Debajgło. Tak, komisja rewizyjna, ale w ogóle to historia. Za chwilę państwo się dowiedzą. Witam pani Halinko.
Dobry wieczór.
Jest pan Zbigniew Chrześcijan. Tata, rodzic, także członek stowarzyszenia, bo Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo przy ulicy Doświadczalnej w Lublinie to jubilat w marcu, dokładnie w marcu, dobrze
dokładnie
pamiętam
marcu,
pani prezes?
No właśnie, dokładnie 17 marca obchodzimy 20 lat istnienia. Mnóstwo czasu. Wszystkie osoby kiedyś założyły to stowarzyszenie, to osoby mające dzieci niepełnosprawne. Czyli zarówno ja, jak i moje koleżanki, i mój kolega, i pozostałe osoby postanowiły kiedyś, żeby coś zrobić dla tych naszych kochanych niepełnosprawnych dzieci i założyły stowarzyszenie. W tym momencie skupiła się grupa 70 osób.
Wtedy, kiedy zakładaliście.
No właśnie, wtedy co zakładaliśmy i postanowiliśmy założyć stowarzyszenie, czyli jednostkę, która by była samodzielna w podejmowaniu różnych decyzji. Co prawda wcześniej istniało koło pomocy dzieciom, w którym też byliśmy przy TPD, ale z uwagi, że chcieliśmy dość intensywnie i szybciej się rozwijać i tak jakby dążyć do naszych celów, powstało w tym czasie stowarzyszenie.
Bardzo ważne jest to, aby wypełniać określone cele i takie cele ma stowarzyszenie, które realizuje niezmiennie od 20 lat. Cel nadrzędny i podstawowy.
No. Celem no właśnie działalności naszego stowarzyszenia jest działalność i wspieranie wszelkich takich inicjatyw mających na celu pomoc i tworzenie optymalnych warunków rozwoju naszych dzieci, młodzieży, no i w tym momencie też osób dorosłych z niepełnosprawnością, zarówno ruchową, jak i intelektualną. Cele te są realizowane między innymi poprzez organizowanie wszelkich form rehabilitacji, inicjowanie i rozwijanie wszelkich form integracji dzieci i młodzieży niepełnosprawnych ze zdrowymi rówieśnikami, organizowanie różnego rodzaju wypoczynku dla naszych podopiecznych.
I o tym wszystkim będziemy mówić. Będziemy chcieli namalować w dzisiejszej audycji, bo to przecież radio, a nie telewizja. Ale słowo ma wielką moc, więc mamy taką nadzieję, że uda nam się tu w studio opowiedzieć Państwu. Opowiedzieć się tak, by trafić z opowieścią do serca.
Pani skarbnik tutaj powiedziała bardzo uczenie, czym się zajmuje stowarzyszenie. Ja jako rodzic mogę powiedzieć bardzo prosto. Stowarzyszenie stawia dzieci na nogi, czyli ludzie, którzy jak na przykład moja córka dożywotnio były skazane by na wózek, gdyby nie stowarzyszenie, chodzą, mówią i potrafią codzienne proste czynności, bardzo proste czynności, dla normalnego człowieka to jest normalne, a dla takiego człowieka to jest wyczyn, który to stowarzyszenie mu umożliwia.
To jest coś wyjątkowego, coś dobrego, coś wspaniałego.
Choćby na przykład, że to dziecko może wziąć kubek i się samo napić.
No właśnie i to jest taki cel, który sobie właściwie dawno temu wyznaczyliśmy, żeby to pojedyncze dziecko do czegoś osiągnęło. Mhm. Czyli o tym, o czym...
Indywidualizacja jakby
to znaczy dążeń, jego taka, prawda? Ścieżka, która zakończy się sukcesem tak jakby. Czyli to jest wiele, wiele lat pracy i później będzie to sukces. Sukces w różnych dziedzinach, bo wiadomo, że nie tylko w jednej, ale to wszystko trwa długa, długa rehabilitacja.
Ale ja myślę, że tutaj jest ważne, żeby też podkreślić, że to jest taki też dla większości dzieciaków drugi dom. To stowarzyszenie, tak? No tutaj odnajdują się tak każdego dnia, chętnie bardzo przyjeżdżają, spotykają się ze swoimi rówieśnikami, mają swoich ulubionych terapeutów, z którymi na co dzień współpracują. Także myślę, że tutaj pomimo tego ich trudu, który wkładają każdego jednego dnia, bo prowadzimy tą rehabilitację czy zajęcia
intensywnie,
kompleksowo, systematycznie, to jednak chcą przyjeżdżać i sprawia im to radość.
To w ogóle nie podlega kwestii, bo wszyscy wiemy tu w Lublinie, a słuchają nas także słuchacze poza Lublinem i serdecznie zapraszamy do uważnego wsłuchiwania się w te opowieści, że jesteście miejscem i takim, powiedziałabym, niezwykłym rodzinnym gronem, dzieci czują się, i potem młodzież już, kiedy dorastają, tutaj rozmawiałyśmy z panią Helenką, czują się u siebie.
Więc ja mogę powiedzieć jedno, że jeździłem z córką, jak była na wózku po wypadku, byłem chyba w 6 miejscach. Ona reagowała bardzo, jeszcze wtedy nie umiała mówić, po wypadku po prostu miała niedowład i krwiaka przymózgowego i w wyniku tego ona po prostu przestała mówić, nie umiała pisać, czytać, chodzić. I byliśmy w 6 ośrodkach, reagowała bardzo tak źle na te ośrodki. Ja nie będę opisywał, bo pamiętam do dzisiaj to wygląd tych pamięta. Ośrodków, bo to się pamięta. I szukałem pomocy, jak dziecko we mgle chodziłem, pukałem do różnych drzwi, ale to wszystko nie było to. I ja nie wiem, jak ja trafiłem do stowarzyszenia. Trudno mi teraz powiedzieć, bo to było
nie pamięta.
2006 rok. Mhm. Ale od razu zaakceptowała to wszystko. I o co chodzi? Kadra jest dobra, po prostu sympatyczna i przyciąga.
Ludzie.
Można powiedzieć, że mają serce do dzieci.
Ja to na przykład jest tego wszystkiego
się uczyłem, nie? Bo dla mnie świat niepełnosprawny to było niesamowite zderzenie. Ja nigdy w życiu nie przypuszczałem, że do tego trafię i musiałem się tego wszystkiego uczyć i uczyłem się od nich i one mi pokazywały jakiś którędy iść i dokąd zmierzać. Ja na przykład sobie nie wyobrażam, że córka wstanie i będzie chodziła. To było nierealne, bo mi wszyscy mówili, że to jest nierealne. A jest realne. Ona ma niedowład. Rękę do dzisiaj ma prawą, no, niewładną, ale noga niewładna chodzi.
Chcieć. Cierpliwie, konsekwentnie.
No właśnie.
Wypełniać. Pani prezes, proszę.
No właśnie, bardzo. Czyli my chwalmy tych naszych wspaniałych specjalistów, których my mamy kolejnych. Wielu od nas już odeszło i ma własne działalności. Czyli ci specjaliści potrafią dotrzeć do każdej osoby, czyli od małego poprzez młodzież i dorosłych. I z nich tak jakby spróbować wyciągnąć maksymalnie dobrych cech, które później tak jakby pokazują, że da się coś zrobić. Mhm.
Ja tylko chciałabym, żebyśmy się na moment zatrzymali, bo tu państwo opowiadacie o klimacie, o profesjonalizmie specjalistów, o kadrze, o sercu, o stosunku, który mają do swoich podopiecznych, bo to wszystko jest ogromnie ważne, ale najważniejsze jest chyba to, że ta opieka jest kompleksowa, że staracie się, aby z każdej strony, od psychologa, poprzez rehabilitanta.
masaż klasyczny, akupresurę, hipoterapię, terapię rewalidacyjną, terapię zajęciową, trening umysłowy, czyli mnóstwo zabiegów, które otrzymuje beneficjent u nas, później daje efekty.
Pani Halinko, uśmiecham się i patrzę na panią, bo my mówimy stowarzyszenie, miejsce, pan tutaj Zbigniew przypomina, jak to bywało, jak to było w 2006 roku. Bardzo wielu rodziców po raz pierwszy trafiło w podobnej sytuacji, prawda? Bo to różnie w życiu bywa, że to, żeby się nauczyć pewnych zachowań, czynności, opieki, trzeba iść wspólnie. Pani prezes wspomniała o tym, że swoją działalność stowarzyszenie rozpoczęło od kadry właściwie rodziców posiadających dzieci z niepełnosprawnościami. I teraz przypomnijmy sobie, jak to się zaczęło, bo to wcale nie był piękny budynek luksusowy, nie, do którego weszliście i zamontowaliście sprzęt. Przypomnijcie.
Tak, przypominamy sobie, jak przez przypadek byłam na hipoterapii z synem i podobał mi się jeden budynek, który by pasował nam do naszej działalności, no ale powiedziano mi, że ten to nie, ale mają tam na terenie Akademii Rolniczej
i mogą udostępnić.
Taki inny i mogą udostępnić. No, poszłam, zobaczyłam. Umówiłyśmy się z szefową, z panią prezes, że zobaczymy to obie. No, budynek nam się spodobał, bo wyobrażałyśmy sobie, że tylko pomalujemy i wszystko gra. Możemy zaczynać rehabilitację. Ale jak się okazało, jak zaczęłyśmy chodzić po urzędach, w straży powiedzieli nam, że oni znają ten budynek, że absolutnie to się nie nadaje.
Nie zdawałyście sobie sprawy, co
nie zdawałyśmy sobie sprawy, tylko patrzyłyśmy, że możemy ćwiczyć. Jest miejsce. Super.
Bo to był cel.
Bo to był nasz cel. Głównie rehabilitacja, żeby te dzieci miały. Ponieważ nasze dzieci były traktowane, po prostu one by blokowały wszystkie miejsca rehabilitacyjne w Lublinie. No, głównie mówię o na Choćki.
Pamiętajmy, że to były czasy, kiedy jeszcze nawet Choćki nie istniało. To był taki czas, kiedy tak naprawdę nie było gdzie ćwiczyć.
Zupełnie nie było miejsca.
Także nie było takiego miejsca. A my walczyliśmy o to, żeby te nasze dzieci codziennie ćwiczyły.
Przecieraliście szlaki.
Tak, czyli przecieraliśmy szlaki. Choćki powstało troszkę później niż my zaczęliśmy tak jakby działanie.
Ale tam są krótkie terminy i naszym dzieciom to nie odpowiada, bo nasze dzieci nie mogą mieć przerw długich, bo to one się cofają w tym, co osiągają i po prostu trzeba wszystko zaczynać od nowa.
Jak sobie poradziliście z remontem? Tak w skrócie choćby, przypomnijcie. Teraz się uśmiechamy.
Rodzice, kilkoro rodziców. Po prostu i ich rodziny tam.
Pamiętajmy, że mamy wspaniałych naszych koleżanki i kolegów, którzy tak jakby na początku podjęli się w ogóle wymalowania tych pomieszczeń.
I malarsko, i elektrycznie.
Czyli tak naprawdę zaczynaliśmy my wszyscy, co tutaj jesteśmy, przynosiliśmy farbę, malowaliśmy, próbowaliśmy coś tak jakby scalić, żeby było to możliwe do wejścia, do ćwiczeń, bo to było najważniejsze. Mieliśmy na to 3 miesiące, bo tak obiecaliśmy rodzicom, że po prostu to będzie tak krótki remont i już wchodzimy. Niestety. Później trzeba było się podjąć niestety remontu olbrzymiego, który się zakończył dopiero w 2003 roku. Także początki były może straszne, patrząc co się w tej chwili wtedy działo, ale efekty, później my byliśmy szczęśliwi, kiedy odbieraliśmy ten budynek ze wszystkimi pozwoleniami w 2003 roku. Czyli część środków dostaliśmy z PFRON-u, no ale niestety druga część taka sama, czyli 50% drugie brakujących. Niestety trzeba było zdobyć, czyli to był pierwszy etap, kiedy brakowało nam pieniędzy.
A teraz to nie przypadek, że ja zapytałam o te początki, że zapytałam, jak to było, bo przecież macie określony plan i w tej chwili zbieracie państwo pieniądze na budowę specjalistycznego ośrodka o zakupie lokomatu. Także będziemy mówić do nauki chodu. To są te główne cele, że każda złotówka ma znaczenie. Ja czytam z ulotki z przepięknego kalendarza. Dziękuję za ten upominek. Państwo też taki mogą otrzymać, nasi słuchacze. Wystarczy, że zajrzą na stronę internetową Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo. Tam znajdą informacje, że jest to organizacja pożytku publicznego. Znajdą także numer KRS, wiadomo, 2450 na początku, potem 24649. Jeśli nie zapamiętacie, jest także numer konta. To są wszystkie te informacje, które przydać się mogą każdemu, kto otworzy serce i z uwagą wsłuchuje się w opowieści gości dzisiejszego studia, jednocześnie rodziców. Dzieci, które funkcjonują, jak pięknie pan powiedział, panie Zbigniewie, moja córka miała nigdy nie chodzić. Chodzi. A co jest z lokomatem? Opowiedzcie. Tak precyzyjnie, tak też plastycznie, tak żeby uruchomić naszą wyobraźnię radiowców i słuchaczy radiowych.
No tak, lokomat to jest takie urządzenie, o którym marzy wiele dzieciaków z naszego województwa. Mhm. To jest takie urządzenie, które służy do nauki i poprawy chodu. Daje ogromne szanse na poprawę jakości chodu, wytrzymałości, samodzielności w poruszaniu się. To są główne takie atuty tego sprzętu. Z tego co wiemy, rodzice jeżdżą poza granicę województwa lubelskiego, żeby skorzystać z lokomatu. Niestety w większości przypadków są to wyjazdy prywatne.
No tak, wtedy są one kosztowne.
Są bardzo, tak, dokładnie, są bardzo kosztowne, więc no, naszym marzeniem jest ofiarowanie tym naszym dzieciakom takich możliwości, żeby po prostu mogły też u nas na miejscu skorzystać z takiej pełnej rehabilitacji. Tak, żeby no, na miarę możliwości powróciły do, albo uzyskały, no, w miarę mogły samodzielnie tak funkcjonować w życiu codziennym w przyszłości.
Ci, którzy korzystają z takich wyjazdów, pan kiedyś korzystał? Nie. Co mówią? Jak czują się dzieci?
To znaczy, no, rodzice bardzo sobie chwalą, tak? Widzą
takiej rehabilitacji.
Tak. Widzą poprawę właśnie w jakości chodu dziecka, że dziecko inaczej zaczyna się poruszać, inaczej stawia, bardziej poprawnie stawia tak nogi. Także
maszyna w tym pomaga, prawda?
Maszyna w tym pomaga, natomiast taka praca systematyczna z wykorzystaniem tego lokomatu, no, sprawia, że ten chód staje się taki, wypracowuje się pewne wzorce, które są bardzo ważne.
To koduje.
Koduje mózg. Tak, dokładnie. Mhm. Także to, co powiedziałam, urządzenie odtwarza taki naturalny chód.
Jakie dziecka. To są koszta?
No, koszta są olbrzymie. No, w grę wchodzi kwota około 2 milionów złotych za lokomat. Także dla naszego stowarzyszenia jest to bardzo duże wyzwanie. Nie jesteśmy w stanie sami sfinansować zakupu tego lokomatu. Dlatego też jesteśmy w różnych miejscach. Prosimy, zwracamy się z prośbą do ludzi, którym nie jest obojętny tak los dzieci tych niepełnosprawnych. Szczególnie tych z taką niepełnosprawnością sprzężoną, tak, gdzie dochodzą różne jednostki chorobowe, gdzie te dzieci naprawdę wymagają takiej specjalistycznej pracy i opieki. Zwracamy się właśnie do tych wszystkich ludzi, żeby nie zostali obojętni na potrzeby tych naszych dzieciaczków, tak. W naszym stowarzyszeniu, do naszego stowarzyszenia przyjeżdża ponad 150 dzieciaków.
Czy w tej chwili podopiecznych, korzystających z codziennych możliwości rehabilitacyjnych i wszystkich innych, o których zaraz jeszcze precyzyjniej i w szczegółach państwo opowiedzą, korzysta około 150 osób.
Tak. Także są to dzieciaki. Najmłodsze dziecko ma 3-latka u nas. No i poprzez dzieciaki w wieku szkolnym, poprzez młodzież i osoby dorosłe. Także obejmujemy opieką i wsparciem.
Co ja mogę jeszcze do tego dorzucić jako rodzic, jako obserwator właściwie? To, że kobiety, które tam zostawiają dzieci, bo przeważającej części są to kobiety, no rodziców płci męskiej jest mało.
No, no ale są.
Nazwijmy to bardzo
są
mało.
Są, panie Zbyszku.
I one mogą zostawić dziecko i poczuć się człowiekiem. Czyli pójść na kawę, pójść sobie gdzieś tam. Są tacy, którzy pracują, są tacy, którzy tam są już takie klany, czy kobiety, które się poznały, gdzieś tam idą razem,
no, takie plotkują
i tak dalej, po prostu żyją. Bo na co dzień ja teraz mam łatwo, bo córka codzienne czynności wykonuje sama, dzięki stowarzyszeniu. Ale są rodzice, którzy o tym nie mogą na razie marzyć. I ja widzę jedno, że tam jest coraz więcej, coraz mniejszych dzieci. I że te dzieci są potem coraz większe, a te mamy coraz mniejsze.
To jest prawda, dlatego że wsparcie dla opiekunów, wsparcie dla rodziców i ta współpraca jednocześnie z kadrą, która daje szansę na oddech rodzicom, to jest ogromna, bardzo ważna kwestia.
To jest nieraz najważniejsze, bo ja przecież byłem bliski załamania kiedyś. Jeszcze jak żona umarła, w międzyczasie moja siostra zginęła i tak dalej, i tak dalej. Długa historia. Ale ja byłem sam. I na przykład ja teraz zostawię córkę na, dajmy na to 2-3 godziny. Wiem, że ona tam się dobrze czuje. A ja kiedyś pracowałem. Teraz już nie, ale kiedyś pracowałem. Ale ten czas mogę na przykład poświęcić na pracę dla stowarzyszenia albo dla siebie.
Jest pan spokojny, że jest tak. W dobrych rękach, że jest pod troskliwą i piękną, taką niemal matczyną opieką. Tak. Uśmiechnęła się pani Halinka. Proszę, pani Halinko.
No ja jako ta współzałożycielka...
No właśnie tak, od tych remontów.
Od tych remontów i szukania sponsorów razem...
Z panią prezes
jeździłyśmy, pukałyśmy, wygonili nas drzwiami, no to wchodziłyśmy oknem, no bo innego wyjścia nie było, żeby zdobyć te pieniążki. I początkowo ludzie to tak, bo stowarzyszenia to tylko chcą pieniędzy, a niewiele robią. Ale każdy, kto przyszedł i zobaczył, no wszystkich zapraszałyśmy, żeby przyszli, zobaczyli, z kim pracujemy, prawda? Kto z tego wszystkiego korzysta. Więc ten stosunek zmieniał się na dużo korzystniejszy. No i wiadomo, że ta młodzież, te dzieci rosły, to była młodzież, później osoby dorosłe i trzeba im zapewnić coś, prawda? Nie można ich po szkole zamknąć w domu, tak jak w klatce. Tylko oni przyzwyczajeni są i byli do bycia w środowisku swoim. Wychodzili z domu, mieli pewne obowiązki. Wstać, umyć się, ubrać, pojechać na zajęcia. I to było takie z korzyścią dla nich. Nie to, że koniec. A gdzie mieli pójść? Nie było gdzie.
Ale myślę, że my to kontynuujemy w dalszym ciągu.
No właśnie, teraz może jest świetny moment, żeby powiedzieć o zajęciach, bo to są zajęcia bardzo szeroki, tu wachlarz wszelkich rehabilitacji, o czym już wspominała pani prezes Alina Starek, ale może teraz opowiedzmy, że są także możliwości terapeutyczne najróżniejsze, a warsztaty terapii zajęciowej.
No właśnie, może podzielmy, bo my tak zawsze stowarzyszenie dzielimy na pewne działy. Czyli najważniejsza oczywiście jest rehabilitacja i projekty związane z rehabilitacją, dlatego że tam uczęszcza najwięcej beneficjentów i ta rehabilitacja jest kompleksowa, czyli
ja od razu mam pytanie.
Przez 11 miesięcy, nawet 12, jeśli ktoś chce, chociaż my zawsze mówimy, że 12 to jest turnus rehabilitacyjny.
Bo teraz być może ktoś ze słuchaczy, tu podobnie jak powiedział pan Zbyszek, słucha naszego programu i być może zainteresuje się samą możliwością dołączenia do was. Może ma taką potrzebę, może jest w takiej sytuacji. Ja przypominam, że na stronach internetowych Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo znajdą Państwo także informacje dotyczące kontaktu, czyli numer telefonu, pod który można zadzwonić, skontaktować się z Państwem.
Ja myślę, że Państwo dzwońcie, jeśli macie taką potrzebę. My spróbujemy każdej osobie pomóc, która się do nas zgłosi. Zawsze mówiliśmy, że my kiedyś potrzebowaliśmy pomocy.
Po to jesteście.
Więc powstało to stowarzyszenie po to, żeby w tej chwili innym pomóc. Dlatego w każdej chwili można do nas zadzwonić. Od rana do wieczora i w tej chwili w czasie audycji odbierzemy każdy telefon i cieszymy się, że możemy być dla każdej osoby i żeby ją wspierać.
Przejdźmy, powróćmy jeszcze do
tego
systemu, o którym pani mówiła.
Rehabilitacji kompleksowej. Oprócz tego stowarzyszenie ma warsztaty terapii zajęciowej, 7 pracowni, 35 uczestników. Mamy też świetlicę integracyjną Razem, gdzie uczęszczają zarówno dzieci z osiedla Felin zdrowe, jak i nasze niepełnosprawne.
Tak, i tu też się zatrzymamy, jeżeli można. Ja miałam wielokrotnie przyjemność uczestniczyć w najróżniejszych spotkaniach. Wiem, że kiedy rodzina Felina latem cieszy się wspólnie, to jesteście głównymi bohaterami wraz z dzieciakami z zaprzyjaźnionej szkoły. I właściwie Felin i stowarzyszenie tu znak równości. Jest to przepiękny przykład na to, jak można pięknie mówić i nie tylko mówić, odczuwać tę integrację. Bo czym jest prawdziwa integracja? Szacunkiem, prawda? Dla każdego z nas. I świadomością, że wspólnie można bardzo wiele zdziałać. Więc miło byłoby, gdyby Państwo nie tylko o Loko, tak? Dobrze mówię? Lokomacie pamiętali, który jest, jak powiedziała Pani, niezwykle drogi, ale mój Boże, jakie to często zdarzają się niespodzianki? Kto wie, ile tak zwanych, jak napisaliście Państwo, każda złotówka ma swoją wartość. Kto wie, ile tych złotówek będzie. Trzeba mieć nadzieję, że także biorąc pod uwagę ten 1% decyzje wielu z Państwa, z naszych słuchaczy i tych, którzy zajrzą na stronę internetową, a być może zechcą Was odwiedzić, spotkać, porozmawiać i takie decyzje podejmą. Tego nigdy nie wiadomo, ale nie trzeba tracić nadziei. Trzeba również z determinacją podchodzić do wszelkich planów, a wy przecież tak postępujecie.
No tak, założenie jest bardzo, bardzo trudne. Musimy uzbierać bardzo dużo pieniążków, dlatego też zwracam się z prośbą do Państwa, jeżeli zobaczycie nasze puszki, które będą stały w sklepach, więc proszę nie przechodzić.
Organizujecie w tej chwili zbiórkę, to proszę powiedzieć. Wszystkie informacje są na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Administracji.
Dokładnie.
Tam, gdzie informacje dotyczą wszelkich zbiórek publicznych na zbiórki.gov.pl. Znajdą Państwo informacje o zbiórce. Jest to oficjalna zbiórka pieniędzy, między innymi na budowę specjalistycznego ośrodka i zakup lokomatu.
Ja jako rodzic tylko mogę dodać jedno, że nigdy w życiu nie myślałem, że znajdę się w takiej sytuacji, że będę musiał, przepraszam za wyrażenie, żebrać. Nie dla siebie, tylko na rzecz stowarzyszenia. Ale robię to w pokorze i wiem, że w dobrym celu to będzie szło. Każda złotówka na pewno się zwróci. Zwróci się, jeżeli człowiek ją da, bo nie pójdzie na marne. I jedno jest pewne, że nie zostanie zniszczona, ale wykorzystana i dla nas to będzie brylant, który może, jak gdyby z niego możemy zbudować to, co jest naszym na razie marzeniem.
No właśnie, pani prezes, proszę opowiedzieć o tych marzeniach.
No właśnie, naszym marzeniem już od 2 lat jest właśnie ten specjalistyczny ośrodek, żeby nam powstał, żebyśmy mogli zakupić lokomat. I dlatego podjęliśmy taką decyzję wspólną, że będziemy prosić wszystkie osoby o pomoc. I w tym momencie ja też apeluję do wszystkich osób, żebyśmy pomogli. Przez te najbliższe 2 lata będziemy wszędzie, gdzie jest tylko możliwe. Będzie widać nas na busie, w sklepach, pod kościołami, w różnych miejscach, gdzie będą prowadzone akcje. Prosimy o ten 1%. Że jeśli państwo możecie, spróbujcie nam przekazać właśnie przez te najbliższe 2 lata. Rozumiemy, że jest wiele akcji, wiele potrzeb, ale myślę, że jeśli powstanie ten budynek i zakupimy ten lokomat i każdy będzie mógł nas odwiedzić i zobaczyć to miejsce, na pewno nikt z nas się nie powstydzi, żeśmy zmarnowali nawet złotówkę.
Pani prezes, ale jest to także ogromna nadzieja dla bardzo wielu niepełnosprawnych dzieci i potem dorastających dzieci, młodzieży, jak w nazwie stowarzyszenia, Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo. Organizowaliście, przechodziliście poprzez bardzo wiele projektów. Na czym te projekty polegają? Na czym polega specyfika rehabilitacji? Powiedzcie jeszcze parę słów na ten temat. Dlaczego tak niezwykłym jesteście miejscem? I dlaczego tak ważne jest to, aby pomyśleć o budowie specjalistycznego ośrodka.
Pamiętajmy, że my zaczynaliśmy też, kiedy mieliśmy dzieci, bo tak to kiedyś 20 lat było temu, że my też nasze dzieci niepełnosprawne były dziećmi. One dziś razem z nami osobami. Rosły i są wtedy w tej chwili osobami dorosłymi. Dlatego my tak mówimy o naszych podopiecznych dzieci, bo my żeśmy się do tego przyzwyczaili. Ja ich znam bardzo długo i ja ich traktuję, że to są praktycznie moje dzieci, dlatego że one do nas przyszły, są, część odeszło, część wraca, więc oni są traktowani jako dzieci, mimo że są już w tej chwili dorośli. Prowadzimy jakieś projekty dla rodziców, warsztaty szkoleniowe.
Ogromnie ważne są te projekty, tu potwierdził
pan. No właśnie, warsztaty szkoleniowe dla rodziców, dlatego że rodzice też muszą się wielu rzeczy nauczyć. Chcą się nawet wręcz uczyć. Na tych projektach było mnóstwo osób chętnych, z których korzystali. Dlatego realizujemy projekty też dla rodziców, oczywiście w miarę naszych możliwości.
No ja może teraz proszę, mogę proszę, dorzucić.
Proszę, mamy jednego pana, więc udzielamy głosu.
Że jeszcze raz podkreślę, to jest niesamowite, co my chcemy zrobić. No czy właśnie. To się uda? Zależy od dobrych ludzi.
My, co będzie w tym?
Rodzice dzieci niepełnosprawnych, w tym uczestniczymy. Chodzimy, żebrzemy, zbieramy jakieś tam surowce wtórne, jakieś nakrętki. Opodatkowaliśmy się na ten cel, ale jak ja sobie to wszystko policzę, to jest kropla w morzu. I szukamy, żeby jakiejś metody, żeby zrobić duży krok. Jak to zrobić, jeszcze nie wiem.
Kto wie? Trzeba mieć nadzieję. Z pewnością ten duży krok nastąpi. Nie traćmy nadziei. Ja sądzę, że nasi słuchacze nie pozostaną obojętni wobec waszych planów, nadziei i potrzeby, by utworzyć coś wyjątkowego, coś dobrego. Wspólnie, bo tak rodzą się piękne i dobre chwile. Dla waszych dzieci jest to niezwykle ważne. Dla was także. Dla nas także.